Czy pamiętamy ostatnie sformułowanie, co to jest, jaka jest definicja była serca dobrego i szczerego? Albo inaczej, jaka byłaby odwrotność serca dobrego, szczerego i dobrego? Odwrotność szczerego to będzie, no nie szczere, prawda, jakieś takie zakłamane, takie, jakie? Fałszywe, tak? To będzie odwrotność tego szczerego i dobrego serca. Więc właściwie stoimy jakby przed alternatywą. Ostatnio była właśnie tego definicja. Co to znaczy? Jakie jest moje serce? Czy moje serce jest szczere i dobre, czy też właśnie jest zakłamane, fałszywe i niedobre? Jak to jest? Czy to jest kwestia mojego charakteru tylko? Mojego jakiegoś temperamentu? Czy to jest właśnie, no... Na czym to się opierało? Pamiętamy? Szczere i dobre serce to takie, które przestrzega Bożego Słowa, które przyjmuje, przestrzega i jest wytrwałe w tym, jest wytrwałe, tam są właśnie trzy rzeczy, najpierw usłyszawszy Słowo, zachowuje je, a potem właśnie wytrwale wydaje owoc. Wytrwale wydaje owoc. To jest definicja szczerego, dobrego serca. Więc jakby pytanie, które przez cały czas noszę w sobie też, to czy moje serce jest właśnie takie szczere. Bo ktoś mówi, no ktoś może mieć właśnie szczerość w takim sensie, jak to właśnie pastor mówił wtedy, że szczerze mówi każdemu, co o tym wszystkim myśli, prawda? Szczerze się wymawia ze wszystkiego, bo mu się nie chce i mówi szczerze, że mu się nie chce. To nie na tym polega szczerość, prawda? Ta Boża szczerość polega na tym, że przyjmujemy Boże Słowo i wytrwale wydajemy owoc. Zachowujemy je i wytrwale wydajemy owoc. To była bardzo ważna definicja, bardzo mocno to gdzieś tam utknęło we mnie i nosiłem to sobie przez cały tydzień. Więc dzisiaj też jakby jest kwestia zachowania Bożego Słowa. My przez cały czas właściwie mamy z tym do czynienia. Jaki jest mój stosunek do Słowa? Jak ja je zachowuję? Jak one są ważne w moim życiu? Czy to jest tylko taka dobra rada, tak jak są tygodniki, różne kobiece, poradniki tu na temat zdrowia, tu na temat randkowania, tu na temat budowy wnętrza domu i gotowania i co tam jeszcze. To są bardzo ciekawe, pożyteczne poradniki. Bardzo chętnie o tym rozmawiamy, zresztą jak się spotykamy, prawda, a na to jest to, a na plecy, a to na korzonki, a to na wystrój wnętrza i tak dalej, i tak dalej. Czy Biblia jest też takim dodatkiem, które ewentualnie ma jakieś kilka ciekawych rad do naszego życia? Pozwólcie, że zacznę czymś takim dosyć... ubawiła pewna taka historyjka. Oto stary Żyd umiera na łożu śmierci i pyta się właśnie dookoła siebie, to niedawno właśnie pastor mi opowiadał. Pyta się, jest tutaj Salcia, czy ty jesteś tutaj przy mnie? Jest Salcia. Izak, mój pierworodny, jesteś tu przy mnie? Jestem tu przy tobie, tato. Tatę, tak mówię. I tak dalej, wymienia całą tą rodzinę. Jesteście tu? W końcu wszyscy tu jesteście. Mówi, to kto pilnuje mojego interesu? To było najważniejsze jego słowa na łożu śmierci. Kto pilnuje mojego interesu? Ale są też dużo ważniejsze jakieś inne sytuacje. Na przykład Faraday, Michał Michael Faraday, on już żył w takim czasie, że wiedział o tym, co odkrył Darwin, jakie tezy tam ogłosił i tak dalej. Należał do takiej dziwnej społeczności, w której bardzo surowo i właściwie dosłownie przestrzegano Biblii, między innymi obmywanie nóg, to o czym dzisiaj będziemy czytali za niedługo. Jeżeli myślimy o prądnica, generatory jakieś elektryczne, indukcyjne, indukcja elektromagnetyczna, to jego sprawka. Wielkie jego zasługi, wielki fizyk, wielki chemik, ale jego ostatnie słowa na łożu śmierci mówi tak, będę z Chrystusem i to wystarczy. Będę z Chrystusem i to wystarczy. Nie wiem, jakie było całe jego życie, ale piękne słowa, prawda? Zwracamy bardzo często uwagę na to, jakie są czyjeś ostatnie słowa. Będę z Chrystusem i to wystarczy. Taka ufność, taka pewność, takie widzenie Chrystusa. Tak, będę z Nim i to wystarczy. To nie jest tylko mowa o, że będę w niebie, że będę miał coś w niebie, że będzie jakaś inna rzeczywistość. Nie, to mówi, będę z Chrystusem. To jest ta największa jakby radość, pewność, ufność, nadzieja Bożych dzieci. Będę z Chrystusem i to wystarczy. Piękne słowa. Kochani, stoję tu przy tym stole, specjalnie dostanąłem, ponieważ mamy dzisiaj wieczerze i W związku z tym chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 13 rozdział. Ewangelię Jana, 13 rozdział. Wiele razy wracamy do tego miejsca i słusznie. Bardzo ważny rozdział. I czytamy tam od samego początku te znane słowa. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła Jego, co? Godzina, Jego godzina odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I zaraz drugi werset. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Iskariota, zamysł wydania go, wiedząc, i znowu idzie cała historia. Dwie rzeczy od razu od początku są podane. Pan Jezus wie, co się dzieje. Pan Jezus doskonale wie, co się dzieje. I w związku z tym, to jest bardzo wspaniałe, jest ze swoimi uczniami, jest tym 12, których wybrał, ale też bardzo wyraźnie, mocno, dobitnie od samego początku, od tego drugiego wersetu, jest podkreślona kwestia Judasza. Więc jak to miło spotkać się w takim rodzinnym gronie, w którym wiadomo, że za chwilę ktoś cię zdradzi. Ktoś ci wbije nóż w plecy, tak? Nie, to nie jest miłe. To jest okropne. To jest straszny moment. Ale Pan Jezus to wie i Pan Jezus bardzo często będzie tutaj do tego się odnosił, również do nas mówi, chcę, żebyście to wiedzieli. Chcę, żebyście pewne rzeczy wiedzieli konkretnie, co się dzieje. Kiedy rozmawiamy z dziećmi, nieraz mówimy im ogródkami, kiedy ktoś choruje, na przykład najbliższy, mówimy im coś w przybliżeniu, bo wiemy, że nie są w stanie tego zrozumieć, znieść, nie potrafią znieść ciężaru wiadomości. Prawda? Bywa tak? Kiedy ktoś, jeden z na przykład rodziców, jest śmiertelnie chory, bardzo ciężko o tym z dziećmi czasami rozmawiać, bo ciężko im znieść ciężar tej wiadomości. Jezus mówi, ja chcę, żebyście pewne rzeczy wiedzieli. Ja chcę, żebyście to wiedzieli. I On sam też nie mami ich, nie opowiada, słuchajcie, no jakoś to będzie, nie przejmujcie się, wszystko będzie okej. Nie. To, co nawiązałem od samego początku, to dzisiaj mówiłem. Słyszymy wieści o wojnach, słyszymy wieści o kataklizmach. I to nie jest kwestia pocieszenia naszego, że a słuchajcie, nas to nie dotyka, jak się cieszmy się, bo za niedługo wiosna przyjdzie i tak dalej. To nie jest żadne pocieszenie. To jest mamienie. To jest mamienie, to jest opowiadanie bajek. I tak samo zresztą, kiedy mówimy o tym, że kiedy mówi się bardzo często właśnie dzieciom, a wszyscy idą do nieba, tam są aniołkami, tam się spotkają i tak dalej. To jest kłamstwo. To jest mamienie ludzi. To jest mamienie. Trzeba mówić prawdę o tym, co tak naprawdę się dzieje tu i co tak naprawdę jest tam i na jakich warunkach jest to, tamto, przyszłe życie. Trzeba o tym wyraźnie mówić od samego początku, kiedy dzieci zadają takie pytania. Więc Pan Jezus wiedział, że nadeszła Jego godzina. Nikt, żaden z innych apostołów czy ewangelistów nie używa tego sformułowania godzina tak, jak używa tego Jan. Tak jak używa tego Jan w swojej Ewangelii. Zaczyna się od momentu, kiedy są w Kanie Galilejskiej i Maria, matka Pana Jezusa, podchodzi do Niego i mówi, wina nie mają. Czy ona chce, żeby Pan Jezus zrobił wino? Nie wiem sam do końca, ale mówi, że mają problem ci ludzie. A Pan Jezus widzi to w sposób prorocki. Mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Nawiązuje, ja to widzę w taki sposób, że wino z jednej strony jest czymś, co daje radość, czymś nieodłącznym elementem wesela. Bardzo często wino to jest obrazem radości. Ale też z drugiej strony, bardzo często Biblia mówi o tym tłoczącym wino, że te winogrona są deptane, że cała szata jego jest obryzgana tą krwią winogron, jak to się mówi. Co Pan Jezus widzi w tym momencie? A może widzi jedno i drugie? Może widzi właśnie to swoje cierpienie, tą swoją mękę i właśnie widzi tą radość? Mówi, moja godzina, niemniej jednak mówi bardzo wyraźnie, moja godzina jeszcze nie nadeszła. Ale widzi to bardzo wyraźnie. Bo Pan Jezus wie, jak tu czytamy, mówi, wiedząc, trzeci werset, wiedząc, że Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł, do Boga odchodzi. Pan Jezus to doskonale wie. On to wyraźnie widzi. Jan, apostoł, kiedy to opisuje, on też, jemu jest to jakby dane. On to przekazuje nam. Jezus to wiedział. Wiedział, co z Nim się dzieje. Wiedział, co dzieje się z Jego uczniami. I to było dla Niego bardzo ważne. Inny moment to jest kobieta, znowu kobieta przy studni. Pamiętamy tą kobietę, która unikała ludzi w południe, w sam gorąc szła po wodę do studni. Rozmowa Pana Jezusa z nią sam na sam. Niezwykła, cudowna sytuacja. I Pan Jezus jej również wyjawia pewną rzecz. Mówi, przyjdzie taki moment, bo tam rozmawiali takie rozmowy religijne, gdzie należy Bogu cześć oddawać. W Jerozolimie czy tutaj, czy tu w tym miejscu. Pamiętamy, Żydzi i Samarytanie rozdzielili się. Samarytanie zrobili sobie inne centrum kultu. Gdzie należy? I do tego oczywiście przypisywali swoje tradycje. Bo tu Jakub był, bo coś tam. Zawsze coś tam pasowało, nawet z Biblii to brali, ale to nieważne. Pan Jezus w każdym razie rozstrzyga, mówi, nadchodzi godzina, znowu mówi. To jest 4 rozdział, 21 werset. 4 rozdział, 21 werset. Kobieto, nadeszła godzina oddawania, kiedy będziemy Bogu oddawać jak cześć. W duchu. Zupełnie inna jakość. To już nie jest religia, to nie jest obrządek. Będziemy Bogu oddawali cześć w duchu. Widzi godzinę szczególną. To mówi Pan Jezus. W dalszym ciągu, 5 rozdział, 25 i 28 werset. Mówi, zbliża się godzina. Mówi, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego. Umarli w sensie fizycznym, czy umarli w sensie duchowym? Jeżeli tego nie rozumiemy w 25 wersecie, 28 mówi bardzo wyraźnie. Nadchodzi godzina, gdy wszyscy umarli w grobach, usłyszą głos Pana Jezusa. I wtedy mówi, ważne będą ich uczynki, jak żyli. Albo pójdą do życia, albo pójdą na sąd. Ale mówi, zbliża się godzina, jakby podkreśla, mówi, nie tylko zbliża się, już nadeszła. Już nadeszła. Pan Jezus to bardzo wyraźnie mówi. Jaki jest czas? Co się dzieje dookoła nas? I to nie jest sprawa ekonomii, co czy kupię, czy stracę, czy zyskam, czy będę zdrowy, czy nie i tak dalej. To nie jest tego rodzaju kwestia. Chodzi o nasze zbawienie, nasz ratunek, nasze wieczne ocalenie i bycie z Nim. 7 rozdział. Jest moment, kiedy chcą pozbyć się Jezusa. 7 rozdział, 30 werset. Ale tam czytamy tylko tyle, mówi, jeszcze Jego godzina nie nadeszła. Pan Jezus nie był samobójcą. Jego śmierć i ukrzyżowanie, ta Pascha, o której ten rozdział 13, który tu czytamy, to nie jest przypadek. To Pan Jezus wie doskonale, co się dzieje. I On chce, żebyśmy my to również wiedzieli. Wtedy unika śmierci, bo Jego godzina jeszcze nie nadeszła. 8 rozdział, 20 werset. To jest po rozmowie z faryzeuszami odnośnie tej kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. I mówi, ważne słowa tam w kontekście, mówi, nie znacie mnie. Nie znacie mnie, ani nie znacie Ojca. Mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Nie znacie. Nie. Mówi w świątyni, mówi, ale znowu nic Mu nie zrobili, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Przez cały czas podkreśla to. Przez cały czas widzi bardzo wyraźnie, co z Nim się dzieje. 12 rozdział. Przeskakujemy. 23 werset. Tam Grecy przychodzą. Przychodzą Grecy zaciekawieni. I Pan Jezus nie rozmawia z nimi o filozofii, o mądrości, o stworzeniu świata, czy o innych rzeczach, o których mógłby rozmawiać z Grekami. O czym rozmawia? Mówi o tym ziarnku, które musi umrzeć. Najpierw musi umrzeć, żeby wydało owoc. Żeby wydać owoc, musi umrzeć. Znowu widzi siebie i to wprost im mówi. To jest najważniejsza kwestia. I Pan Jezus jak mocno to przeżywa w tym 12 rozdziale. Tak? 23 werset mówi, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Oni mu na razie zadali tylko pytanie. A Pan Jezus od razu widzi coś. Widzi coś, co ma się z Nim stać. Widzi coś, co z Nim ma się stać i ma mieć skutek, ma mieć wpływ na nich. Nadeszła godzina. To wszystko się łączy w jednym. Kiedy On będzie uwielbiony, kiedy Ojciec będzie wywyższony w tym wszystkim, kiedy On złoży swoje życie w ofierze. Bo po to przyszedł. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 24 werset o tym ziarnku pszenicznym właśnie. Dalej mówi o tym ogólnie, kto miłuje swoje życie, utraci je, 25 werset. Kto nienawidzi życie swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Zobaczcie, To jest ważna rzecz, na jakiej musimy się zastanowić. Bo my kochamy to życie tutaj. To jest w rezerwie trzymane niebo, ewentualnie, tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, w razie czego. A Pan Jezus to ujmuje, mówi drastycznie. Jeżeli kochasz swoje życie tu na ziemi, jeżeli kochasz inne rzeczy, nawiązując do tego, co Hania powiedziała, jeżeli inne rzeczy są ważniejsze dla Ciebie, osoby, jeżeli są ważniejsze dla Ciebie, i wtedy odkładam to Boże ostatnie słowo, bo to jest ostatni moment, kiedy Pan Jezus żegna się ze swoimi uczniami. Więc ja mówię, jak ważne są te ostatnie słowa. Jeżeli mówię, ach co tam, to nie jest dla mnie takie najważniejsze, to możemy pominieć, to możemy wziąć symbolicznie i tak dalej, i tak dalej. To czy ja naprawdę mam dobre i szczere serce, które jest posłuszne, które buduje na Bożym Słowie, które przestrzega Bożego Słowa? Kto chce służyć, niech idzie za mną. Tam, gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Ojciec go uczci. Teraz moja dusza zatrwożona jest. I co powiem? Czy mam powiedzieć, że Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Mówi, Ojcze, uwielbi imię swoje. Ojcze, uwielbi imię swoje. I wręcz sam Bóg w sposób niezwykły, nadnaturalny odzywa się, słyszą głos Jego. Zobaczcie, zwykłe jakby spotkanie z Grekami, co przeżywa Pan Jezus, co On widzi, co nam przekazuje również Jan. Czy my tak widzimy też życie Pana Jezusa? Czy widzimy też nasze życie w takim właśnie kontekście tego, co zrobił dla nas Pan Jezus? I jeszcze raz, 31 werset mówi, teraz odbywa się sąd nad tym światem. To też takie ważne słowo, teraz. Pan Jezus po to przyszedł, na tą godzinę, żeby oddać swoje życie. Nie po to, żeby królować. Nie po to, żeby być obwołanym królem według ludzkiego porządku. Przyszedł oddać życie po to, żeby pokonać tego mocarza, związać go i wyrzucić go. Mówi, teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. I potem czytamy o tym w Księdze Objawienia. Kiedy czytamy, że został zrzucony ten smok. Biada wtedy z ziemi i morzu, do którego wstąpił. Czy tak widzisz to? Pan Jezus nie chce, żebyś żył w bajkach. Żebyś żył w jakichś ludzkich podaniach tylko. On tak widzi swoje życie i chce, żebyś ty tak widział to, co On zrobił i Jego dzieło. I teraz mamy właśnie ten 13 rozdział. Wiedział, że nadeszła Jego godzina. Ale potem też tu czytamy, że był wstrząśnięty, tak? Teraz dusza moja zatrwożona, wstrząśnięta. To samo słowo pojawia się w 21 wersecie. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi. 13:21. Wstrząśnięty do głębi. Jak wygląda człowiek, który jest wstrząśnięty do głębi? Jest poruszony. Może być rozdygotany. Prawda? Może ciężko jakby... Mówię o ludziach, normalnie. Czasami ciężko zebrać myśli. Ale Pan Jezus bardzo wyraźnie widzi, co się dzieje. On był również wstrząśnięty i poruszony, kiedy był przy grobie Łazarza. To samo słowo jest użyte. Był wstrząśnięty. Tak jak jesteśmy wstrząśnięci czymś okropnym, czymś tragicznym, czymś strasznym. W obliczu czegoś takiego stoi tutaj Pan Jezus. Ale czy drży, ucieka? Nie. Mówi, ja muszę iść. Teraz idę. I zaczyna od tego właśnie 33 wersetu. Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Do uczniów to dociera. 36 werset. Piotr, ale dokąd idziesz? I zaczyna się długa rozmowa, która będzie trwała w 15, 16 rozdziale. Przez cały czas będzie mówił o tym, że idzie. Że on idzie. Ale ważne jest też w tym, 14 rozdział znowu używa tego samego słowa, ale wy się nie trwóżcie. Wy nie bądźcie przerażeni. Nie dajcie się zastraszyć tym, co tutaj teraz się dzieje. Po co to mówię? Przecież wieczerza mówi nam o bardzo ważnej kwestii. To bardzo często szukamy uzdrowienia jakby na dany moment, żeby nam lepiej było, żebyśmy tylko szczęśliwi byli, żebyśmy zdrowi byli i tylko wokół tego jakby nasze życie się miało kręcić. Pan Jezus mówi, ufność, jaką macie we mnie pokładać, to ta, że ja idę przygotować wam miejsce. Jeśli pójdę, przygotuję, a potem przyjdę i znowu wezmę was do siebie, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest nasza radość. To jest nasze spełnienie. Jezus Chrystus, wszelkie błogosławieństwo niebios jest w Nim. Ale pytanie, czy ja Jemu tak ufam właśnie? Czy ja całkowitą ufność w Nim pokładam? To, ja dosyć często cytuję z listu do Hebrajczyków, powiedziane w 3 rozdziale, bodajże 21 werset, niedawno czytaliśmy, mówi, żeby nie było pośród was, to mówi do zboru, żeby nie było pośród was złego i niewierzącego serca. Żeby nie było złego i niewierzącego serca. My mamy ufać Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie, jest ta sytuacja, tak? Co robi Pan Jezus? Wie, skąd przyszedł, dokąd idzie. Umiłował swoich aż do końca. Klęka przed nimi. Ubiera się jak sługa. Przepasuje się prześcieradłem. Myje im nogi. Jednemu po drugim. Łącznie z Judaszem. Przez cały czas to się przeplata. Przez cały czas jakby też tłumaczy tutaj 11 werset na przykład. Tłumaczy Jan. Wiedział bowiem, kto go ma wydać. Dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Powiedziałem, Jan ma często takie tendencje do tłumaczenia. Wtrąca nieraz swoje tłumaczenie. Dlaczego to powiedział? Dlaczego tak zrobił? Wtedy jeszcze nie rozumieli. Tu mówi, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Bo wiedział, kto ma go wydać. A więc przez cały czas ta kwestia wydania go, tego okropnego momentu, momentu w związku z którym czuł się wstrząśnięty do głębi. Ale on widział swoje zwycięstwo. Znowu ten werset z listu do Hebrajczyków, kiedy mówi, dla radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż. Dla radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż. Nie żyjemy na tym świecie tylko po to, żeby nam dobrze było i przyjemnie, i miło, i zdrowo, i nie wiem co jeszcze. Nie modlimy się do Boga tylko o to, po to, żeby wszystko było gładko, ładnie, żebyśmy mieli powodzenie we wszystkim. To jest patrzenie na rękę. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, jak witają Pana w domu. Pies wydaje się być najbardziej szczęśliwy, kiedy widzi swojego Pana, ale pies szuka tego, co on ma w ręku. Ale bliska osoba tak naprawdę szuka jego twarzy. Szuka jego bliskości. Czego my szukamy? Czy szukamy tego, co ma w ręku, czy szukamy jego samego? On musi być tym pierwszym w moim życiu. Ale jeszcze raz, do czego zmierzam przez cały czas? Widzimy tą sytuację. Jest tragiczna, jest dramatyczna. Jezus jest wstrząśnięty do głębi, usługuje im. Jeszcze raz przypomnę werset, może dwa razy, 19 może tak, 19, niech będzie to. Mówi, już teraz powiadam wam, zanim to się stanie. Widzicie przez cały czas to, o czym mówię. Nie chcę, żeby oni żyli w jakimś bajkolandzie. Nie chcę, żeby żyli tylko w jakichś takich bajeczkach babuni. Ja chcę, żebyście dobrze rozumieli. Potem powie w następnych rozdziałach, no teraz mogę wam wyraźnie powiedzieć o Ojcu. Coś, co go najbardziej cieszy. Kiedy oni rozumieją, kim On jest. Rozumieją, na czym polega misja. Ale oni tego nie chcieli zaakceptować. Oni... Jezus mówi im o swoim odejściu, że musi cierpieć, musi być ukrzyżowany. A oni mówią, po której stronie będę siedział? Po prawej czy po lewej? Kto będzie większy? Panie, kto będzie większy? Nie przyjmują tego. Nie chcą tego uznać, że cierpienie z Chrystusem jest naszym udziałem. Nie o nasze dobre samopoczucie tutaj chodzi. Nie chodzi tylko o jakiś taki świątobliwy nastrój. Jak mówiłem niedawno z ludźmi, rozmawiałem. Saul poprawiał sobie nastrój. Grał fajną chrześcijańską muzykę. To dzisiaj się robi. Tak dzisiaj się tresuje chrześcijan. Hillsongi i tak dalej. To jest ćwiczenie chrześcijan. Tak fajnie jest. Taki fajny nastrój. Ale kiedy przychodzi jakikolwiek problem, trudność, doświadczenie, o nie, no Pan Bóg mnie zawiódł. Ja przecież szukałem, starałem się, a On mnie zostawił. Nie o nastrój chodzi w tym wszystkim. Nie o nastrój. Prawdziwy pokój. Wtedy, kiedy rzeczywiście Jemu wszystko powierzam. Tak ta pieśń mówi, wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko Twoim musi być. Wszystko. Naprawdę wszystko. I teraz ten 31 werset. Więc już jest ta rozprawa z Judaszem. Judasz odchodzi. 31 werset. A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Teraz. Jak to? Moment, Panie Jezu, o czym Ty mówisz? Teraz to Ty zostałeś zdradzony. Teraz to Ty zostałeś oszukany. On właśnie wyszedł Cię sprzedać. Teraz to będzie Cię czekało cierpienie. Teraz przychodzi najgorszy, najtragiczniejszy moment w Twoim życiu. Twój Ojciec odwróci się od Ciebie. Ale Pan Jezus widzi to. Mówi: teraz Syn Człowieczy został uwielbiony. Został uwielbiony. Został uwielbiony. I przez to Bóg został uwielbiony w Nim. To, co mówiłem ostatnio. Nie żyjemy w tym świecie tylko po to, żeby Pan Bóg nam jak maszynka do dawania jakichś tam przyjemności, smakołyków wydawał coraz to nowe porcje, bo my pieniążek rzucimy. Żyjemy dla chwały Bożej. To samo pokazuje Pan Jezus. W obliczu zdrady, w obliczu swojej śmierci, w obliczu przyjęcia na siebie grzechu świata, mówi: teraz został wywyższony. Tak to musimy zobaczyć. Tak to musimy zobaczyć swoje życie, swoje cierpienie, swoje doświadczenie. Panie, bądź w tym uwielbiony. Bądź uwielbiony w tym, co przechodzę, w tym, co przeżywam, w tym, co dzieje się z moim życiem. Ja mogę wszystkiego nie rozumieć. Ja nie rozumiem wielu rzeczy. Wielu rzeczy nie rozumiem. Chciałbym, ale nie rozumiem. Ale chcę, Panie, żebyś był uwielbiony w tej mojej sytuacji. W tym, to, co teraz się dzieje dookoła mnie. Ja chcę dać siebie wszystko, ale chcę wypełnić wolę Twoją. Wolę Twoją. I to było coś, co pasjonowało naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stoi i widzi do tyłu to wszystko, co się działo. Widzi, kiedy objawiał Królestwo, kiedy pokazywał moc Królestwa, kiedy leczył, kiedy nawet wskrzeszał. To wszystko się działo. Ale teraz ma się dokonać to, ta zasadnicza część, to najważniejsze. Kiedy ma być złożony w ofierze, kiedy ma być wydany. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, 32 werset, i Bóg uwielbi Go w sobie i wnet Go uwielbi. Dlatego Piotr później powie: jeżeli przechodzicie trudności, jeżeli przechodzicie cierpienia, jeżeli jesteście wstrząśnięci czymś, to na krótką chwilę, na krótką chwilę to jest. I potem mówi: idę. Ja już idę. Idę stąd. Idę dalej. W 16 rozdziale rzeczywiście bardzo często będzie do tego też Pan Jezus nawiązywał. W 21 wersecie da obraz kobiety, która ma rodzić. Obraz kobiety mówi: nadchodzi jej godzina. Jest ból. Ale mówi: jest potem radość. I zapomina się o tym bólu. Zapomina się o tej trudności, bo przychodzi dzieciątko. Bo przychodzi coś, co było oczekiwane. Ale ta godzina, w innym miejscu mówi, przychodzi godzina i nie da się umknąć. Nie da się uciec od tego. Ta godzina musi przyjść. Ta godzina musiała przyjść w życiu Pana Jezusa. Ta godzina musi przyjść w naszym życiu. I ta godzina przyjdzie. Ta godzina przyjdzie. Wcześniej mówiliśmy, przyjdzie też ta godzina, kiedy umarli usłyszą głos Pana Jezusa. Ale tak naprawdę ci, którzy zmarli, oni dlatego mówi: już, bo tak samo jak mówi do tego złoczyńcy na krzyżu, mówi: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Bo kiedy przechodzimy na tą drugą stronę, zaczyna się nowa rzeczywistość. Nie ma tam już czasu. Tam nie ma kolejki. Tam nie ma czekania. Tam już jest to dzisiaj. A też dzisiaj jest dla nas, kiedy mówi: dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Teraz jest ta chwila. Nie dysponujesz jutrem. Nic nie możesz zrobić z przeszłością. Dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Jeszcze w 16 rozdziale jest więcej tych wersetów, ale pominę je. Powiem też o tym, że bardzo ważny jest 17 rozdział. 17 rozdział mówi, jakby dalsza część, to przez cały czas Pan Jezus mówi. Powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, żeby Syn uwielbił Ciebie. Poddaje się woli Ojca. Widzimy to? To jest ta arcykapłańska modlitwa. To jest: poddaje siebie zupełnie woli Ojca. Ale też w międzyczasie to, co działo się z Panem Jezusem w ogrodzie Getsemane, Pan Jezus mówi, to jest też godzina tego świata. To jest godzina ciemności, godzina demonów. Łukasz jest jedyny raz, właśnie, który mówi inny ewangelista w podobny sposób, 22 rozdział, 53 werset, kiedy schwytali Pana Jezusa nocą, mówi, to jest właśnie wasza godzina. To jest właśnie wasza godzina. To jest typowe dla tego świata. W ciemności. Bo wydaje nam się, że w ciemności nie jesteśmy tak widoczni. Nie wszyscy zobaczą, tak jak to przed chwilą była taka scena, że ktoś zobaczył na czyimś krawacie plamki i musiał go natychmiast zdjąć. Bo światło świeci, a w domu pewnie w szafie nie było widać. Nie wiem. Tak jest czasami z nami. Jak jest ciemno, nie widać. My chcielibyśmy się ukryć. Ale to światło przyjdzie. To światło obnaży to, co jest w nas, nasze zamysły, nasze zamiary. I tutaj Łukasz mówi, to jest ich godzina, moc ciemności. Moc ciemności. Jan jeszcze powie o tym w pierwszym liście Jana, tylko raz. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 18 werset, mówi, dzieci, to już ostatnia godzina jest. Też mówi, chcę, żebyście wiedzieli dobrze. Chcę, żebyście to dobrze rozumieli, co teraz się dzieje. Jaka jest godzina? 2 rozdział, 18 werset. I mówi w kontekście, mówi o tym, co się dzieje w tym świecie. Świat przemija, zobaczcie to. Świat przemija. Przemija wraz z całą swoją pożądliwością. Świat przemija. Ale ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Wracamy do naszego pierwszego wersetu. Szczere i dobre serce. Ten, który pełni wolę Bożą. Nie ten, który ma poglądy chrześcijańskie. Nie ten, który ma właściwe poglądy na, nie wiem, na stworzenie świata. To nie tylko o to chodzi. Ten, który pełni wolę Bożą. On trwa na wieki. Mówi, i zaraz 18, dzieci, to już ostatnia godzina. Słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już jest ostatnia godzina. Coraz więcej zwodzicieli przychodzi. Zobaczcie, cały świat przychodzi, żeby mi oddać hołd. I zobaczcie też taką jedną rzecz. Nawet Żydzi spotykają się nieraz na grobach. Bardzo lubią spotkać się na grobie wielkiego mistrza i upić się z radości na grobie wielkiego mistrza. Naprawdę. Naprawdę. Mają takie święta, spotykają się na grobach swoich wielkich mistrzów i się upijają. Bardzo ciekawe święto, nie? Ale wielu ludzi celebruje groby. Niedawno znowu była kwestia, czy już można wyprowadzić pana Lenina z jego grobowca. Nie, nie, on tam tak pasuje, wszyscy go kochają i tak dalej. Strasznie lubią chodzić na te groby. I strasznie lubią celebrować i świętować te grobowce. A im większy grobowiec, tym piękniej i cudowniej. Na Wawelu i gdziekolwiek tam jeszcze. I głowy świata przyjeżdżają, kłaniają się, wieńce składają. Groby, kochają groby. My nie mamy przed sobą grobu. My nie spotykamy się na grobie Pana Jezusa. My spotykamy się przy stole. Już jakby zapowiedź tego przyszłego spotkania z Panem Jezusem, kiedy będziemy z Nim już na zawsze. Spotykamy się z żywym Panem. Z żywym Panem. Zobaczcie, to mówi ostatnia godzina. Tylu antychrystów powstało. I stąd poznajemy, że to jest ostatnia godzina. Zobaczcie, też mówi dalej w 19 wersecie. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdy bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Znaczy, miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Bo wielu z tych antychrystów ma chrześcijańskie imiona. Wielkie chrześcijańskie imiona. I ludzie, mówię, idą, kłaniają się, wiwat, święty od zaraz, módlmy się do niego, on się będzie wstawiał za nami i tak dalej. Wielu było takich. I to jest tylko kolejny mały antychryst, który pokazuje i wskazuje na tego wielkiego antychrysta, który przyjdzie. Już wkrótce. Następna rzecz, jaka może się wydarzyć, to właśnie to. Mówi Jan, mówi Paweł, przez cały czas Pismo o tym mówi. A my żyjemy u schyłku wieków. Więc tym bardziej powinniśmy być gotowi i musimy uważać na to, co się mówi i co się głosi. Księdza Objawienia też jest takie zachęcające słowo. Jest wyraźna przestroga, ale to jest zachęcające. 3 rozdział, 10 werset. Mówi, ponieważ co? Zachowałeś, co? Zachowałeś mój nakaz. Zachowałeś moje słowo. Inaczej, znowu wracamy do jego serca. Szczere i dobre serce to które przyjmuje, zachowuje, wydaje owoc. Słowo. Słowo. Mówi tak, więc ponieważ zachowałeś mój nakaz, moje słowo, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam ciebie w godzinie próby. Przeto i ja zachowam ciebie w godzinie próby. Godzina próby może być bardzo trudna, może być bardzo bolesna. Kiedy jesteśmy próbowani na egzaminie, nasi przyjaciele, który jest żołnierzem, już ma już swoje lata, ale przez cały czas musi egzaminy przechodzić i oni są próbowani, czy on jeszcze się nadaje tam. Czy on jeszcze zrobi te pompki, czy jeszcze obiegnie. I to jest bolesne. Próba nie jest przyjemna. Ale Pan Jezus mówi, ja będę z Tobą. Ja Cię przeprowadzę. Ja Ci pomogę. Ja Ci dodam sił, ja Cię umocnię. Ale to jest trudne. I to jest bolesne. Ale ja Ciebie przeprowadzę. Przyjdzie godzina próby na cały świat. I kto nie zna Chrystusa, kto nie zna Jego Słowa, nie ma szans. To nie jest tak, że ktoś sobie powie, ja jakoś sobie, jakoś mi się to ułoży. Nie masz Chrystusa, nie masz szans. Nie masz Chrystusa, nie masz szans. I później w 14 rozdziale czytamy, że nadeszła godzina sądu. Nadeszła godzina sądu, bo ona przychodzi. Ona przychodzi. Ona przychodziła wtedy i przyjdzie teraz znowu. Ale mamy obrońcę, mamy tego, który stoi po naszej stronie. I ostatni werset, którym chciałbym zakończyć, to jest list do Rzymian, 13 rozdział i 10, 11 werset. List do Rzymian, 13 rozdział, 10, 11 werset. Jest to właściwie doskonałe nawiązanie do tego, co Pan Jezus mówi, bo jest jeszcze więcej słów, na które chciałem zwrócić uwagę, ale dzisiaj pominę to. Ale jedna rzecz, kiedy Pan Jezus stoi w obliczu tej tragedii, stoi w obliczu swojej zdrady, stoi w obliczu swojego cierpienia, widzi swoje uwielbienie, widzi to, że ma oddać Ojcu chwałę i cześć przez to. Chce przez to iść. Mówi, Ojcze, niech będzie uwielbione w tym Twoje imię. Tak? Idziemy. Ojcze, ja z Tobą idę, z Tobą to przejdę. Ale też pod koniec mówi uczniom bardzo ważną rzecz. Mówi, co? Mówi przykazanie. Zobaczcie, kiedy Pan Bóg spotykał Abrahama, Mojżesza, Izaaka, Jakuba zresztą po drodze patriarchów, zawsze z nimi jakby zawiera przymierze albo potwierdza przymierze. Zawarłem to przymierze z Twoimi ojcami, więc będę z Tobą. I mówi też pewne rzeczy, co możesz, czego nie powinieneś robić, bo taki jestem i chciałbym, żebyś tak żył. Teraz tutaj mamy scenę, że Pan Jezus żegna się ze swoimi uczniami. Mówi, daję wam nowe przekazanie. Nowe, które właściwie jest stare od zarania. Ale nowe przekazanie. I z tym was zostawiam. Jeżeli świat ma poznać, że jesteście moimi uczniami, to nie po jakichś napisach, nie na szyfkach, nie jakichś zwyczajach tylko obrządkowych, ale mówi po tym, że będziecie mieli miłość. Że będziecie obdarzali się miłością nawzajem. I to również jest objawem ostatecznej godziny, kiedy mówi apostoł Paweł, mówi, miłość zaniknie. W ostatnim czasie miłość zaniknie. Miłość będzie czymś rzadkim. Ludzie będą religijni, owszem, jak najbardziej. Ale miłość to będzie coś bardzo rzadkiego. Tutaj list do Rzymian, 13 rozdział, 10 werset mówi, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, tam jest właśnie to słowo godzina, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył, odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się Pana Jezusa Chrystusa, nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwość. Teraz zbawienie jest bliższe niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Już blisko jest Pan. Blisko jest Jego przyjście. Dlatego mówi, wypełnienie zakonu jest miłość bliźniego. To samo powiedział Pan Jezus przy tej wieczerzy. Po tym was poznają. Po wzajemnej miłości. A miłość to jest wypełnienie Jego przykazań. Dlatego warto się zastanowić, co stało się z miłością. Albo co dzieje się z miłością w moim życiu. Co dzieje się z miłością w moim życiu? Ja nie mówię, że, czy jesteś zakochany w kimś obecnie. To nie o to chodzi. Miłość jest czynem. Miłość jest czynem. Miłość to jest coś, co wyrażam. To jest to, że myślę o Bogu i idę za Nim. Wykonuję Jego słowo. Panie, chcę wykonać Twoją wolę. A co dopiero, kiedy powie Jan o miłości, jeżeli mówisz, że kochasz Boga, a nie miłość swojego bliźniego, to jesteś oszustem. Co jest przeciwieństwem szczerego i dobrego serca? Zakłamane serce, obłudne serce. Udaje, że kocha, ale uprawia religię. My jesteśmy zachęceni do tego, żeby przestrzegać przekazań. Jest trudno? Są trudności dookoła? Mogą się piętrzyć, tak jak to było w życiu Pana Jezusa. A Pan Jezus mówi, a mimo wszystko, ja chcę uwielbić Ojca, a wy się kochajcie. Nie ustawajcie w miłości. Nie ustawajcie w miłości. Do tego zachęca nas dzisiejsze słowo, dzisiejsze krótkie rozważanie. To chcemy też czynić, dzieląc się tym chlebem i kielichem. Bo mówimy wtedy o Jego łasce, mówimy o przebaczeniu, mówimy o Jego miłości właśnie. A kiedy przyjmujemy Jego miłość, naturalne jest to, że chcę tą miłość oddać. Że chcę myśleć pozytywnie o swoim bracie i siostrze, chcę robić dobro, wyświadczać dobru bratu, siostrze. To jest naturalne dla Bożego dziecka. Naturalne dla Bożego dziecka. To nie jest naturalne dla świata. To jest naturalne dla Bożego dziecka. Do tego jesteśmy dzisiaj zachęceni. Powstańmy. Będziemy dziękowali za ten chleb, za kielich.